Witajcie.
Miło znowu tutaj być po ponad miesięcznej przerwie. Dzisiaj zapraszam do pochylenia się nad kilkoma wersetami z 14 rozdziału listu do Rzymian. Jak wiemy, list do Rzymian składa się z dwóch części, generalnie rzecz mówiąc. Apostoł Paweł miał taki zamysł na swoje listy. Mianowicie pierwsza część teoretyczna, druga praktyczna. A ponieważ zapraszam do studiowania kilku wersetów z 14 rozdziału, to znaczy, że zajmiemy się tą praktyczną stroną listu do Rzymian. Paweł kieruje rady praktyczne do Rzymian, ale także rady praktyczne do mnie, dla mnie i dla ciebie, tutaj żyjących we Wrocławiu, dzisiaj w XXI wieku. Pisząc do Rzymian, zdecydował się dać przejrzysty, w miarę całościowy wykład doktryny chrześcijańskiej. Jak uzasadnia pod koniec listu, robi to dlatego, żeby się dać poznać wierzącym w Rzymie, których nigdy w życiu nie widział, ale też robi to dlatego, ażeby przygotować sobie grunt pod bazę wypadową do Hiszpanii. Nie wiemy, czy kiedykolwiek dotarł do Hiszpanii, ale to było jego wielkie marzenie. Wyobrażacie sobie Perpedes obejść w taki teren jak od Izraela, aż po współczesną Albanię, to była Iliria, po Grecję, dostać się do Italii po to, żeby marzyć i dostać się do Hiszpanii. Paweł, pisząc swój list do Rzymian, chce pokazać, w co wierzy, jak wierzy i w ten sposób zachęcić wierzących do tego, ażeby jego wspierali. Wykłada niepopularną, nawet do dzisiaj niechętnie słuchaną prawdę, mianowicie w pierwszych trzech, zwłaszcza rozdziałach, uczy o tym, że wszyscy ludzie upadli. Nie ma człowieka bez grzechu. Ale też dalej pisząc pokazuje, co Bóg z tym zrobił i pokazuje nam, w jaki sposób Bóg pomaga nam w tej sytuacji. Głównym tematem listu do Rzymian jest prawda o usprawiedliwieniu Boga. My jesteśmy usprawiedliwieni przez Boga. Dostępujemy na podstawie tego usprawiedliwienia, dostępujemy odkupienia, czyli zbawienia poprzez krew, przelaną krew Jezusa Chrystusa na krzyżu. Paweł mówi wyraźnie, że dla wierzącego człowieka, który uświadomi sobie swój stan, uświadomi sobie swoją beznadziejną sytuację i z prośbą do Boga przyjdzie pod krzyż tej świadomości, aby Jezus ogarnął go swoją miłością, jeżeli to się stanie, to poszukiwanie Boga w tym momencie się nie kończy, w momencie nawrócenia, w momencie odrodzenia. Poszukiwanie Boga się nie kończy, ale się zaczyna. Zaczyna się długi proces trwający aż do końca życia, który prowadzi do uświęcenia, albo inaczej to nazywa, niektórzy inaczej to nazywają, prowadzi do dojrzałości duchowej, do wzrostu ku dojrzałości duchowej. Dzisiejszy tekst z 14 rozdziału listu do Rzymian, od 13 wersetu i dalej, jest podpowiedzią, ale i zaproszeniem do tego, aby żyć Bożą sprawiedliwością, aby ta sprawiedliwość Boża dotykała naszej codzienności. Żeby to nie były tylko idee, żeby to nie były tylko przeświadczenia, ale chodzi o to, ażeby żyć tym na co dzień. Właśnie w liście do Rzymian apostoł Paweł uzmysławia nam nierozerwalny związek, jaki istnieje między przekonaniami czy przeświadczeniem o tym, w co wierzę, czyli doktryną, a praktyką życia. Również stanowi ostrzeżenie. Ostrzeżenie przed możliwością utraty równowagi pomiędzy tym, w co wierzę, moimi przeświadczeniami, moją wiarą, a postawą praktyki życia, które są wyrazem moich przekonań. Paweł uczy o konieczności zachowania równowagi. Tak jak linoskoczek, który jest na linie, trzyma jakiś pręt, trzyma jakąś tyczkę długą, która pomaga mu w utrzymywaniu równowagi, tak Paweł zachęca mnie i ciebie do tego, abyśmy zadbali o równowagę między samokontrolą a miłością do innych. Przeczytajmy urywek z listu do Rzymian, 14 rozdział od 13 do 19 wersetu. Czytam z tłumaczenia Paulistów. Nie osądzajmy się nawzajem, pisze Paweł, ale raczej zwróćcie uwagę na to, by nie dawać bratu powodu do potknięcia się lub upadku. Wiem bowiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nic samo z siebie nie jest nieczyste, ale staje się nieczyste tylko dla kogoś, kto je za takie uważa. Jeśli więc twój brat z powodu pokarmu doznaje rozterki, nie postępujesz zgodnie z miłością. Spożywaniem pokarmu nie przyczyniaj się do zguby tego, za którego umarł Chrystus. Wasz skarb niech nie będzie lekceważony. Bo Królestwo Boże to nie jedzenie i picie, ale sprawiedliwość, pokój i łaska w Duchu Świętym. Kto tak służy Chrystusowi, jest miły Bogu i ma uznanie u ludzi. Starajmy się więc o to, co przynosi pokój i co służy wzajemnemu zbudowaniu. To jest apel, jaki Paweł kieruje do nas. Skłońmy głowy w modlitwie. Drogi Panie, dziękujemy Ci za te słowa. Chcemy je przyjmować z całą otwartością, z całą pokorą. I mocą Ducha Świętego rozświetlaj nam te słowa, ale też pomagaj wdrażać je do codziennego życia. O to prosimy w imię Chrystusa, Pana naszego Zbawiciela. Amen. Jeżeli chodziłeś, miałeś okazję kiedykolwiek chodzić po Manhattanie, to pierwsze, co się rzuca w oczy, to dwie grupy ludzi. Jedni mają głowy nisko i prują szybciutko ulicami Manhattanu, próbują przedrzeć się przez tłum. Natomiast druga grupa ludzi to są ludzie, którzy powoli sobie chodzą z wysoko zadartymi głowami, podziwiając majestat wysokościowców. Mieszkańcy Nowego Jorku są w stałym pośpiechu, natomiast turyści kroczą powoli, napawając się pięknem Manhattanu. Tym razem jednak było inaczej. Jeszcze wtedy, kiedy stały wieże World Trade Center, ruch 7 sierpnia 1974 roku całkowicie zamarł. To był gorący, wilgotny poranek, prawie że 100% wilgotność. Niebo było przejrzyste. Ludzie zamiast gonić do pracy, stali i wszyscy gapili się w górę. Między dwiema wieżami, wysokimi na 110 pięter, przypomnę, że jedna od drugiej stała w odległości 40 metrów, 25-letni wtedy Francuz Philippe Petit chodził sobie spokojnie po linie bez asekuracji, tam i z powrotem, tam i z powrotem. Wiele razy. Wreszcie, gdy zszedł z liny, nie muszę dodawać, że na jednym i na drugim dachu była cała sfora policjantów, którzy tylko czekali, żeby go dorwać. Kiedy zszedł z liny, oczywiście natychmiast został zaaresztowany, sprowadzony na komisariat i zatrzymany przez kilka godzin po to, żeby go potem wypuścili na wolność. Dziennikarze oczywiście dopadli Philippa Petit natychmiast z pytaniem: o co chodzi, co ty robisz, po co to wszystko? Filip powiedział: stojąc wysoko na linie, czuję, że należy do powietrza, należy do przestworzy. To jest taka chwila czystego szczęścia. Czuję się absolutnie wolny. żadnej innej sytuacji, mówi Filip, nie mam większego poczucia wolności niż właśnie wtedy, kiedy balansuję na linie. Chodząc po linie, doświadczam jednocześnie całkowitego spokoju. Przypomina mi to treść 14 rozdziału Listu do Rzymian, wierzcie albo nie. Mianowicie apostoł Paweł w tym 14 rozdziale mówi o poczuciu bezgranicznej wolności, do której powołani są wierzący ludzie. W pierwszej części tego 14 rozdziału apostoł Paweł uczy o cudzie wolności, w drugiej natomiast, nad którą się chcemy pochylić, o konieczności zachowania równowagi, ażeby doświadczać tej wolności. Czy w twoim życiu duchowym próbujesz postępować tak jak Philippe Petit, szukając wolności w dążeniu do niej, nie dajesz nikomu powstrzymać się od tego, co chcesz robić? A może wręcz przeciwnie, czujesz się splątany i z przerażeniem patrzysz na ludzi pokroju Filipa, uznając ich za szaleńców? Jeżeli miałbyś mnie zapytać, to ja bym go uznał za niesamowitego szaleńca. Ty nie potrafisz być może tak jak Filip wyobrazić sobie nawet, co to znaczy być wyzwolonym całkowicie, ponieważ zostałeś wychowany inaczej. Większość z nas nauczono, że istnieją pewne konwenanse, są zakazy, nakazy, należy ich wszystkich przestrzegać, zwłaszcza w grupie wierzących ludzi. Paweł zdaje się rozumieć zarówno takich ludzi jak Philippe Petit, jak i takich ludzi jak większość z nas. Doświadczył bowiem jednego i drugiego. Jako faryzeusz, jako Szaweł z Tarsu, był jednym z najwybitniejszych legalistów, jacy kiedykolwiek chodzili po ziemi. Trudno sobie wyobrazić kogoś, kto w pierwszym stuleciu mógł być bardziej legalistyczny niż Szaweł z Tarsu. A jednak nastąpił moment w jego życiu, w którym został wyzwolony. Aby wyjaśnić, w jaki sposób doznał uwolnienia i zasmakował prawdziwej wolności, właśnie między innymi napisał list do Rzymian. Ja i ty możemy się od niego uczyć. A teraz, droga siostro, drogi bracie, słowo przestrogi. Paweł korzystał ze swojej wolności na tych samych zasadach, co Philippe Petit, balansujący na linie, zawieszony pod niebem. Filip w każdym ułamku sekundy musiał szukać równowagi i nie mógł jej stracić. To jest najważniejsze w jego dokonaniach. Dlaczego? Bo w życiu duchowym, szukając równowagi, musimy z jednej strony dbać o samokontrolę, ale z drugiej strony musimy dbać o okazywanie miłości tym, którzy są wokół nas. W przeciwnym razie nigdy nie osiągniesz żadnej miłości. Możesz osiągnąć samowolę, owszem, ale jeżeli to zrobisz, to zgorszysz zawsze ludzi, którzy są wokół ciebie. Tę ważną myśl apostoł narodów zawarł w 13 wersecie 14 rozdziału. Nie osądzajmy się nawzajem, ale raczej zwróćcie uwagę na to, by nie dawać bratu powodu do potknięcia się lub upadku. To słowo upadek to po grecku jest skandalon. Doskonale wiemy, jakie jest źródło słów i jak u nas funkcjonuje to pojęcie skandalu. Ludzie odrodzeni dążą do wolności. Nie mogą żyć bez tego poczucia wyzwalającego uczucia chodzenia za Panem. Ale dążąc do wolności, opierają się zawsze na miłości. Dodatkowo tej równowagi między doświadczeniem wolności a samokontrolą, do której nawołuje apostoł Paweł, nie uzyskasz przez jedną noc. To jest długi proces. Na to trzeba energii, na to trzeba determinacji, doświadczenia również płynącego z błędów, jakie popełniamy po drodze. Właśnie o tej równowadze pisze Paweł w innym liście, w liście do Galatów, w 5 rozdziale, 1 wersecie. Czytamy tam: Chrystus nas uwolnił, abyśmy byli wolni. To jest cel, dla którego Chrystus to robi. Bądźcie mocni i nie dajcie sobie na nowo nałożyć jarzma niewoli. Co to znaczy? To znaczy, że to jest możliwe. Możesz doświadczyć wolności i dać sobie narzucić jarzmo niewoli. My w to wierzymy. Powiemy tak, amen, zgadzam się z tym, cieszymy się tym. Cieszymy się jednak dalej, jeżeli przeczytamy werset 13 i musimy dosłyszeć słowa przestrogi apostoła Pawła. Galatów 5:13. Wy zatem, bracia, zostaliście powołani do wolności. Słyszysz to? Tylko nie pojmujcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, lecz służcie sobie nawzajem z miłością. To jest ta druga strona. Z jednej strony samokontrola, z drugiej nastawienie dla innych, aby z miłością im służyć. Innymi słowy, musisz mieć serce i musisz okazywać serce innym. Zauważ, że nie wszyscy z tym się zgodzą. Nie każdy jest tak daleko, być może, jak ty. Dlatego wyczulony na duchowość, postawę, mentalność innych, musisz używać hamulców. Paweł w tym 14 rozdziale mówi o spożywaniu mięsa ofiarowanego bałwanom oraz o podejściu wierzących do szabatu. Dzisiaj ani jeden, ani drugi problem mnie i ciebie nie dotyczy. Po prostu jest to pieśń zaszłości. Dla nas obecnie tym mięsem czy szabatem są sprawy niejednoznaczne w naszych zborach. To są te trzeciorzędne sprawy wymyślone przez nas zwyczaje i przyzwyczajenia zborowe. Tak się składa, że od jakiegoś czasu mam okazję uczestniczyć w nabożeństwach wielu zborów. Nie ma dwóch takich samych zborów, tak jak nie ma dwóch takich samych domów. Każdy zbór ma swoją specyfikę. Wyciągając wnioski z nauczania Pawła, tworzymy tutaj zasadę, albo Paweł proponuje nam pewną zasadę. Jeśli napotykamy, czy to w naszym życiu osobistym, rodzinnym czy zborowym, na sprawy niejednoznaczne, Paweł mówi: zachowajmy równowagę i postępujmy w miłości. Paweł, pisząc o tych kontrowersyjnych sprawach, nie prezentuje postawy: a co mnie obchodzi, co mówią inni? Wiem, jakie jest moje zdanie. Jeśli ci się to nie podoba, to twój problem. Nic z tych rzeczy. Paweł ma zupełnie inną postawę. Jest świadom, że w zborze jedni szybciej dorastają duchowo, inni wolniej. Jedni mają szersze horyzonty, drudzy mają węższe horyzonty. Tak jest życie. Z tego składa się każda zbiorowość. Łączy nas miłość Chrystusa i dlatego zawsze wszyscy, każdy z nas, musimy zachować równowagę. Pewien amerykański marynarz, który służył na statku transportowym na Atlantyku w czasie II wojny światowej. Pamiętamy, Amerykanie przerzucali masę sprzętu zarówno do Anglii, jak i do Rosji, ale chodziło o właśnie to przerzucanie sprzętu i żywności do Anglii, która była całkowicie w potrzasku. Pisał o tym, w jaki sposób odbywały się te konwoje. Pisał o tym, że to był najniebezpieczniejszy sposób, z którym mieli do czynienia, to były wilcze stada statków podwodnych, niemieckich okrętów podwodnych, które bezlitośnie zatapiały te właśnie statki płynące do Anglii. I najłatwiej im było wytropić i zatopić samotne okręty. Dlatego mówił, że w konwoju było o wiele łatwiej się obronić. Cały konwój składał się z różnego rodzaju statków. Były stare, wysłużone łajby, które z największym trudem dotrzymywały kroku nowoczesnym, szybkim okrętom. Ale aby zachować szyk, wszyscy musieli zachować to samo tempo. Ci, którzy mogli płynąć szybciej, płynęli specjalnie wolno, żeby zaczekać na tych, którzy nie mogli szybciej płynąć. I w taki sposób wszyscy się bronili. Ważna lekcja, prawda? Miłość w działaniu, ale i mądrość w działaniu. Aby uzasadnić, dlaczego nie powinniśmy osądzać innych albo patrzeć na innych krytycznie, Paweł tłumaczy w 14 wersecie tego 14 rozdziału: wiem bowiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nic samo z siebie nie jest nieczyste, ale staje się nieczyste tylko dla kogoś, kto je za takie uważa. Ani mięso samo w sobie nie jest nieczyste, ani żaden dzień, świąteczny czy nie jest nieczysty, mówi Paweł. Żadna trzeciorzędna rzecz nie jest ani czysta, ani nieczysta, ale my ją możemy uznać za takie. Dzisiaj nie gorszymy się mięsem, dzisiaj nie gorszymy się szabatem, ale mamy różnego rodzaju inne powody do zgorszenia. Służyłem przez kilka lat w zborze na Śląsku, gdzie były nieprzekraczalne normy przy przyłączaniu do zboru. Ja uznałem, że dobrze byłoby zmienić tego rodzaju zwyczaje. Mianowicie każdy, kto poprosił o chrzest, kto chciał być częścią zboru, musiał stanąć na środku zboru i powiedzieć swoje świadectwo. Wtedy zbór głosował, czy przyjąć takiego kogoś, czy nie. Ale wiedziałem, że niektórzy z ludzi, którzy chcieli być członkami tego zboru, od lat zwlekali z tym, ponieważ dla nich nieprzekraczalną barierą było stanąć na środku i powiedzieć coś do grupy ludzi. Powiedzieć coś do 120-150 osób nie jest łatwo, prawda? I wiedziałem, że ci ludzie, którzy już dawno chodzili z Panem, chcieli być częścią zboru, nie mogli być częścią zboru ze względu na swoje ograniczenia emocjonalne. Zaproponowałem więc inny zwyczaj, ażeby ci ludzie składali świadectwo przed Radą Zboru. I wierzcie mi, prawie że była wojna. Do dzisiaj w tym zborze istnieje dyskusja na ten temat, czy mamy przystępować do wieczerzy do jednego kielicha, czy do kieliszków małych. Niektórzy nie przystępują w ogóle do kielicha, ponieważ mają naturalny sposób, na prostu brzydzą się wspólnego kielicha. To jest dla nich nieprzekraczalna granica, ażeby nie przystępować do wieczerzy. Drodzy, można z trzeciorzędnych spraw zrobić sprawy doktrynalne, które potem rządzą naszym sposobem myślenia. Paweł mówi, żadna forma nie jest sama w sobie nieczysta. Jesteśmy po prostu bardziej przywiązani tylko dlatego, co nasze. Bo stara prawda mówi, że moja mojszość jest lepsza od Twojej twojszości. Uważamy, że to, co uznaliśmy za dobre, zaczynamy szybko uważać za prawo. Uważajmy, ażebyśmy czasem nie stali się zgorszeniem albo zasmuceniem. Moje i Twoje podejście i postawa mogą sprawić, że te trzeciorzędne sprawy urosną do spraw doktrynalnych. A Paweł mówi, wtedy może nastąpić zgorszenie. Lista takich problemów, mniej istotnych, jest długa. Mógłbym powiedzieć o rodzaju śpiewaniu, o pieśniach, czy rodzaju pieśni, które śpiewamy, o postawie w czasie śpiewania, o klaskaniu na nabożeństwie, o sposobie ubierania się, nakładaniu makijażu. Lista jest bardzo długa. Różnego rodzaju formy i ludzkie prawa, które jeśli nie wykażemy się czujnością, mogą szybko urosnąć do rangi doktryny, mogą stać się dla nas gorsetem albo pętlą na szyi. Spójrzmy teraz na te szare, niejednoznaczne dziedziny. Czytamy o nich w wersecie 16. Niech to, co jest dla was dobrem, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Co Paweł chce przez to powiedzieć? Paweł mówi, nie popisuj się swoją wolnością. Jesteś wolny, o tym wiesz, inni o tym wiedzą, ale jeśli obnosisz się ze swoją wolnością, jeśli jej nadużywasz bez wyczulenia na słabszych, jeżeli chcesz za wszelką cenę postawić na swoim, bo ja tak uważam i tak ma być, wtedy twoja wolność staje się obrazą dla innych. Staje się, tak jest, samowolą, wtedy staje się też pułapką dla innych. Z miłości do nich strzeż się, aby tak nie postępować, bo możesz się ośmieszyć po prostu. Opowiada się taką historię o Muhammadzie Ali. Pamiętacie jeszcze, kto to był Muhammad Ali? Niektórzy z was, którzy się boksem... Proszę? Cassius Clay zdaje się, nie? Cassius Clay. Zmarł w 16 roku. Mistrz świata w boksie, ale Cassius Clay znany był z tego, że był bardzo arogancki i zarozumiały. Wprost mówił przed kamerami, jestem najwspanialszy, jestem najlepszy na świecie. Obnosił się ze swoją wyjątkowością. Był jeszcze inny geniusz, Salvadore Dali, który mówi, jeżeli go pytano, kto jest najlepszy na świecie, mówi, chyba pierwszy Salvadore Dali, drugi Salvadore Dali, trzeci Salvadore Dali, a potem już nie widzę. Ale właśnie, jeżeli wrócimy do Cassiusa, czy do Muhammada Ali, siedział kiedyś w samolocie i nie chciał zapiąć pasu bezpieczeństwa. Stewardessa podeszła do niego z poleceniem, proszę pana, proszę zapiąć pasy, zaraz startujemy. A na to Ali mówi, Superman nie potrzebuje pasów. Stewardessa okazała się bardzo sprytna, bardzo czujna i mądra i natychmiast zareagowała, Superman nie potrzebuje samolotu, zapinać się. Zupełnie co innego jest walczyć o wolność, zabiegać o nią i pilnować, aby ci jej nie zabrano, a zupełnie co innego jest popisywać się wolnością. Więc z miłości dla tych, którzy nie mogą dotrzymać nam kroku, z miłości na tych, którzy nie mogą nas dogonić, czy też być w tym miejscu, w którym ja i ty jesteśmy, Paweł mówi, okażmy im serce. Okażmy im miłość, zrozumienie. Używajmy hamulców. Wykażmy się miłością i mądrością. Dlaczego? Werset 17. Bo Królestwo Boże to nie jedzenie i picie, ale sprawiedliwość, pokój i łaska w Duchu Świętym. Istotą chrześcijaństwa, drodzy, i zgodzimy się chyba z tym, nie są sprawy zewnętrzne. Nie są te przejawy, które dla niektórych mogą być czymś najważniejszym. Jakże łatwo jest się koncentrować na rzeczach uchwytnych. Na jedzeniu, zwyczajach, ubraniu, piciu. To wszystko, co na tym wszystkim, co można łatwo zmierzyć i zważyć. Ktoś ładnie powiedział, organem, który przynosi wierzącemu poczucie największego zadowolenia, nie jest żołądek, ale serce. Pamiętasz tę starotestamentową przypowieść, Księga Przysłów 18-19? Znieważony brat jest bardziej niedostępny niż warowne miasto, a spory są jak rygle w twierdzy. Na czym Paweł się koncentruje? Paweł mówi, nie obchodzą nas preferencje innych, ale obchodzą nas wartości chrześcijańskie. Obchodzi nas sprawiedliwość, obchodzi nas pokój i obchodzi nas radość w Chrystusie, a nie formy, w jaki sposób je uzewnętrzniamy. Paweł podpowiada wersety 18-19, kto tak służy Chrystusowi, jest miły Bogu i ma uznanie u ludzi. Starajmy się więc o to, co przynosi pokój, co służy wzajemnemu zbudowaniu. Słyszysz to? To nie przychodzi automatycznie. Paweł mówi, zabiegajmy o to, starajmy się o to, wychodźmy sobie naprzeciw. Niech to pragnienie i dążenie spala każdego z nas, czego życzę sobie i Tobie. Na koniec chciałbym powiedzieć kilka słów do tych, którzy mają dla nas wszystkich gotowe listy spraw i rzeczy. Tak ma być, tak nie ma być, to jest dobre, to jest złe. Moja rada? Rozmów się, wyluzuj. Nie bądź taki zasadniczy. Chciałem się powołać na tekst jednego z wielkich, nazywa się Donald Bernhaus, zmarł w ubiegłym wieku w 60 roku. Napisał list do komentarz do listu do Rzymian, jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy dotąd napisany komentarz. I tam w tym komentarzu podaje pewien przykład, właśnie odnosząc się do tego tekstu. Posłużę się tym tekstem za Chuckiem Swindolem. Posłuchajcie, pisze Bernhaus. Wiele lat temu prowadziłem konferencję biblijną w Monroe w Pensylwanii. Było na niej około 200 młodych osób i kilka starszych sióstr. W pewnym momencie, gdy konferencja już miała się ku końcowi, dwie starsze, oburzone i obrażone panie przyszły do mnie ze skargą, ponieważ zauważyły, że niektóre dziewczyny nie noszą pończoch. Te drogie siostry chciały, żebym napomniał te młode. Działo się to, pisze Bernhaus, chyba około 1928 roku. Patrząc prosto w oczy tym paniom, powiedziałem, dziewica Maryja nigdy nie nosiła pończoch. Za nie mówiły, nie nosiła? W czasach, w których żyła Maryja, tłumaczyłem, pończoch w ogóle nie znano. Z tego, co wiem, to po raz pierwszy zaczęły je nosić prostytutki we Włoszech w XV wieku. Dobre, co? Później pończochy zaczęły nosić szlachetnie urodzone panie podczas balów w pałacach, co wywołało publiczny skandal. Aczkolwiek nie minęło wiele czasu i każda kobieta z wyższych sfer we Włoszech, a potem w innych krajach Europy już nosiła pończochy. Dopiero w czasach królowej Wiktorii pończochy stały się wymogiem i pruderyjną oznaką skromności. Te panie, które były reliktem ery wiktoriańskiej, nie miały po prostu już nic do powiedzenia. Nie napominam dziewcząt za to, że nie noszą pończoch, pisze Bernhaus. Rok czy dwa lata później większość dziewcząt chodziło w lecie bez pończoch i przestało to komukolwiek przeszkadzać. Ja też nie sądzę, aby to prowadziło do moralnego upadku w naszym kraju. I konkluzja, posłuchajcie, Bernhaus pisze, czasy się zmieniały i odejście od legalizmu wiktoriańskiego wszystkim nam wyszło na zdrowie. Zapytasz wobec tego, gdzie jest linia podziału? Chciałbym to znać, chciałbym wiedzieć, jaka jest odpowiedź. Dar pokoju i wolności pociąga za sobą wiele wyzwań i wiele trudnych decyzji. Jednak myślę o alternatywie, o zapiekłym i osądzającym legalizmie, nie wyrzeknę się daru wolności za nic, nawet za cenę popełnienia czasem błędu w dochodzeniu do dojrzałości duchowej. Nikt tego dylematu nie wyraził lepiej niż Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale, w 13 wersecie. Wy zatem, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko nie pojmujcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału,